Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Big Leap, autorstwa Geja Hendriksa. Tu poradnik z pogranicza psychologii popularnej, rozwoju osobistego i refleksji nad pracą. Jego celem nie jest przede wszystkim nauczenie czytelnika, jak zdobywać kolejne osiągnięcia, lecz wyjaśnienie. Dlaczego ludzie często wycofują się albo wywołują problemy właśnie wtedy, gdy ich sytuacja zaczyna wyraźnie się poprawiać? Hendriks nazywa ten mechanizm problemem górnego limitu. Według autora wiele osób ma nieuświadomiony próg szczęścia, bliskości, uznania i powodzenia, który uznaje za bezpieczny. Po jego przekroczeniu mogą pojawić się zamartwianie, konflikty, krytycyzm, przeciążenie pracą lub inne formy autosabotażu. Drugim filarem książki jest model czterech stref działania, od niekompetencji po strefę geniuszu. Hendriks zachęca, by nie utożsamiać wysokiej sprawności z właściwym powołaniem. Książka proponuje język do rozpoznawania ograniczających nawyków oraz praktyczne pytania pomocne w świadomym przesuwaniu granicy tego, na co człowiek pozwala sobie w życiu i pracy. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, problem górnego limitu jako mechanizm autosabotażu po osiągnięciu czegoś dobrego. Centralna idea książki zakłada, że trudność nie zawsze pojawia się przed sukcesem. Czasem uruchamia się dopiero po nim. Hendriks opisuje problem górnego limitu jako wewnętrzną granicę tego, ile pomyślności, miłości, spokoju lub uznania dana osoba potrafi przyjąć bez napięcia. Gdy doświadczenie przekracza tę granicę, człowiek może nieświadomie odtwarzać znany stan dyskomfortu. Nie musi to mieć formy spektakularnej decyzji. Częściej są to pozornie zwyczajne zachowania, takie jak nakręcanie niepotrzebnych obaw, wdawanie się w spór, szukanie wad u siebie lub innych, odkładanie ważnego kroku czy przeciążanie się obowiązkami. Autor interpretuje je nie jako obiektywną reakcję na realne zagrożenie, lecz jako próbę powrotu do emocjonalnie znajomego poziomu. Wartość tej koncepcji polega na zmianie pytania. Zamiast pytać wyłącznie, dlaczego coś poszło nie tak, czytelnik ma sprawdzić, co dobrego wydarzyło się bezpośrednio wcześniej i czy nie pojawił się dyskomfort związany z jego przyjęciem. Książka nie przedstawia tego jako diagnozy klinicznej ani uniwersalnego wyjaśnienia wszystkich problemów. To raczej użyteczny model obserwacji własnych wzorców. Jego praktyczny sens polega na zatrzymaniu automatycznej reakcji i ćwiczeniu zgody na to, że dobry okres nie musi natychmiast zostać zrównoważony kryzysem. Po drugie, cztery strefy działania i różnica między doskonałością a własnym geniuszem. Hendriks porządkuje aktywność zawodową i życiową za pomocą czterech stref.
Strefa niekompetencji obejmuje zadania, których dana osoba nie wykonuje dobrze. Strefa kompetencji dotyczy działań wykonywanych wystarczająco sprawnie, lecz bez szczególnej przewagi. Strefa doskonałości zawiera to, w czym ktoś jest bardzo dobry i za co może być ceniony.
Najważniejsza jest jednak strefa geniuszu, czyli obszar działań wyjątkowo zgodnych z indywidualnymi zdolnościami, zainteresowaniem i energią. Istotne jest rozróżnienie między doskonałością a geniuszem. Autor nie twierdzi, że należy porzucić wszystko, co wychodzi dobrze. Ostrzega natomiast, że właśnie kompetencje wysoko nagradzane przez otoczenie mogą zatrzymać człowieka w roli, która daje uznanie, ale nie daje pełnego poczucia sensu. To dlatego przejście dalej jest trudne. Wymaga rezygnacji z części zadań, w których ma się pewność i status, aby zrobić przestrzeń na pracę bardziej własną, lecz mniej przewidywalną. Model ma także ograniczenia. Nie każdy może od razu przeorganizować pracę, sytuację finansową czy obowiązki rodzinne. Jego użyteczność nie zależy jednak wyłącznie od radykalnej zmiany zawodu.
Można zacząć od rozpoznania, które czynności dodają energii, a które jedynie potwierdzają sprawność. W ten sposób strefa geniuszu staje się kierunkiem świadomego projektowania czasu, a nie mglistym hasłem o samorealizacji.
Po trzecie, cztery ukryte bariery, które zamieniają rozwój w poczucie zagrożenia. Autor wskazuje cztery przekonania, które mogą podtrzymywać problem górnego limitu. Pierwsze to poczucie, że jest się zasadniczo wadliwym lub niezasługującym na dobre rzeczy. W takim układzie sukces wywołuje sprzeczność, bo nie pasuje do własnego obrazu siebie. Drugi wiąże się z lękiem przed nielojalnością i porzuceniem.
Osoba może obawiać się, że rozwój oddali ją od rodziny, partnera lub dawnego środowiska. Trzecia bariera to przekonanie, że większe powodzenie nieuchronnie oznacza większy ciężar, odpowiedzialność bez końca i utratę swobody. Czwarta, określana jako zbrodnia przyćmiewania innych, dotyczy obawy, że własne osiągnięcia zranią, zawstydzą albo sprowokują ludzi w otoczeniu.
Te bariery są ważne, ponieważ przenoszą analizę z poziomu braku umiejętności na poziom znaczenia przypisywanego osiągnięciom. Ktoś może umieć wykonać kolejny krok, lecz jednocześnie odczuwać go jako zdradę bliskich, dowód egoizmu albo zapowiedź nadmiernego obciążenia.
Hendricks nie sugeruje, że każde takie przekonanie jest całkowicie irracjonalne. Relacje i odpowiedzialność rzeczywiście mogą się zmieniać. Zachęca jednak, by odróżniać realne konsekwencje od dawnych, automatycznych zakazów. Rozpoznanie bariery pozwala nazwać lęk precyzyjniej, zamiast maskować go prokrastynacją, konfliktem lub pozornym brakiem czasu. Po czwarte, worry. Krytycyzm i konflikt jako sygnały powrotu do znanego napięcia, jednym z bardziej konkretnych wkładów The Big Leap, jest opis codziennych zachowań, przez które górny limit może się ujawniać. Hendricks zwraca uwagę na zamartwianie się, krytykę i obwinianie. Nie przedstawia ich wyłącznie jako wad charakteru. W jego ujęciu mogą one pełnić funkcję regulowania emocji, gdy człowiek zaczyna odczuwać zbyt dużo radości, bliskości lub swobody. Zamartwianie daje umysłowi problem do rozwiązania i odciąga uwagę od przyjemnego, ale nieznanego stanu. Krytycyzm przywraca dystans wobec siebie, partnera albo współpracowników. Konflikt może natomiast tworzyć napięcie w relacji, kiedy spokój i intymność stają się trudne do zniesienia. Ta perspektywa nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności za zachowanie.
Jej sens polega na tym, by dostrzec sekwencję. Najpierw pojawia się pozytywne wydarzenie lub chwila harmonii, potem rośnie niepokój, a następnie powstaje problem, który wydaje się pilny i uzasadniony.
Autor proponuje reagować większą świadomością, akceptacją własnych reakcji i przejęciem odpowiedzialności za swój udział w konflikcie.
Szczególnie istotna jest tu postawa mniej osądzająca. Jeśli osoba traktuje własny nawracający schemat wyłącznie jako dowód porażki, może wzmacniać wstyd, który go podtrzymuje.
Jeśli potraktuje go jako rozpoznawalny sygnał, zyskuje szansę na inną odpowiedź, zanim eskalacja stanie się nawykiem.
Na koniec, świadome zobowiązanie i tak zwane oświecone nie jako praktyka ochrony strefy geniuszu, książka nie ogranicza się do rozpoznawania wewnętrznych przeszkód. Hendricks podkreśla rolę świadomego zobowiązania do poszerzania zdolności odczuwania dobra oraz do działania bliżej własnej strefy geniuszu.
Po praktyce oznacza to powtarzane wybieranie kierunku, nawet gdy pojawia się dyskomfort.
Autor zakłada, że samo zrozumienie mechanizmu rzadko wystarcza, ponieważ stare reakcje są szybkie i często nieświadome. Potrzebne jest więc regularne zauważanie sygnałów górnego limitu i powrót do decyzji, by nie niszczyć czegoś wartościowego tylko po to, aby odzyskać znajome napięcie.
Z tym podejściem łączy się pojęcie oświeconego nie. Chodzi o odmawianie zadaniom, rolom i zobowiązaniom, które nie służą najważniejszemu obszarowi działania.
Nie jest to zachęta do lekceważenia obowiązków ani do egoistycznego odcinania się od ludzi. Jest to argument przeciw automatycznemu przyjmowaniu każdej prośby tylko dlatego, że ktoś potrafi ją spełnić.
Osoby przebywające w strefie doskonałości bywają szczególnie narażone na taki mechanizm, bo ich sprawność przyciąga kolejne zadania.
W efekcie mają mniej czasu na pracę, w której mogą wnieść coś najbardziej własnego. Praktyczna siła tej idei leży w pytaniu o koszt alternatywny.
Każde bezrefleksyjne tak może odbierać czas, uwagę i energię działaniu, które autor uznaje za właściwe pole twórczego wkładu. Podsumowując, The Big Leap warto polecić osobom,
które zauważają powtarzalny paradoks, osiągają ważny cel, wchodzą w lepszą relację albo otrzymują uznanie, a niedługo potem zaczynają tworzyć napięcie lub wycofywać się z tego.
Co dla nich korzystne, może być szczególnie użyteczna dla specjalistów, przedsiębiorców, twórców i osób ambitnych, które są sprawne w swojej pracy.
Lecz mają poczucie utknięcia w roli opartej bardziej na obowiązku niż na najważniejszych predyspozycjach.
Czytelnik nie powinien jednak traktować książki jako substytutu psychoterapii,
zwłaszcza gdy mierzy się z silnym lękiem, depresją lub trudnymi doświadczeniami z przeszłości.
Praktyczną korzyścią z lektury jest prosty zestaw pojęć.
Problem górnego limitu pomaga uchwycić moment autosabotażu, cztery bariery wskazują możliwe źródła oporu, a cztery strefy pozwalają inaczej ocenić własne obowiązki.
Zamiast pytać wyłącznie, w czym jest się dobrym, książka kieruje uwagę na to, co jest jednocześnie naturalne, angażujące i twórczo ważne.
Jej wyróżnikiem na tle wielu poradników o produktywności i osiąganiu celów jest koncentracja na zdolności przyjmowania powodzenia.
Hendricks mniej interesuje się technikami zwiększania wydajności, a bardziej tym, dlaczego człowiek może odrzucać rezultaty, których świadomie pragnie.
Model jest celowo prosty, przez co dla części odbiorców może wydać się zbyt szeroki lub powtarzalny.
Zarazem ta prostota ułatwia stosowanie go jako narzędzia codziennej autorefleksji. Największą wartość książka ma wtedy, gdy jej pojęcia prowadzą do obserwacji własnych reakcji i do stopniowych zmian w sposobie zarządzania uwagą, relacjami oraz pracą.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Gay Hendricks, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.